Tytuł tygodnia.
Opakowania, czyli perfumowanie śledzia. O grafice, reklamie i handlu w PRL-u Katarzyna Jasiołek. Wydawnictwo Marginesy. Czyta Wanda Wasilewska.
Niestety, czasem zdarza się, że towar na wystawie czy ekspozycji sklepu to obiekt pożądania klientów. Emocje powodują wówczas konflikty na linii sprzedawca-klient. Bo czyż można ingerować w przemyślane dzieło dekoratora i zdejmować z wystawy towar, gdy klient sobie tego życzy? Nie tylko można, ale nawet trzeba. Niby wszystko jest jasne, a jednak dochodzi do sytuacji, które czasem bawią do łez. Towar atrakcyjny znika błyskawicznie i w tym przypadku nie ma większego znaczenia, czy będzie nim namiot dwuosobowy, regał Ewina z Radomska, czy powiedzmy rower rodzinny, który wyprodukowała w ramach działalności ubocznej spółdzielnia rolnicza specjalizująca się w uprawie ziemniaka. Tak czy owak, kolejny klient, który wpada do sklepu z błyskiem w oczach i pytaniem na ustach, zostaje zastopowany zwięzłem nie ma. Co to znaczy nie ma? Pyta klient, który ma oczy i widzi, że regał stoi jak byk na wystawie, a namiot ekspedientki harcerki rozbiły tak, by był z niego ładny widok na ulicę z pierwszeństwem przejazdu. I wtedy pada zwyczajowa odpowiedź. Tego sprzedać nie możemy, dopiero po zmianie dekoracji. Zresztą jest przecież wywieszka. I wywieszka jest, faktycznie. Nie ma natomiast takiego filozofa, który potrafiłby przekonująco wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli bowiem ekspozycja ma być funkcją reklamy, która z kolei zachęca do kupienia, to reklama ta jest niewarta funta kłaków, jako że eksponowanego, ergo zachwalanego towaru dawno zabrakło. Tym sposobem dochodzi do sytuacji groteskowych. W niektórych bowiem sklepach, co dotyczy zwłaszcza pawilonów meblowych, widzę stołeczna Emilia, gdzie w ramach usankcjonowanego absurdu idą szaremu człowiekowi na rękę. Dzięki uprzejmości personelu klient płaci za regał, ten z wystawy, i przez następne tygodnie ogląda sobie swój, dajmy na to tapczan, przez szybę. Nie wolno mu go bowiem zabrać do domu. Z chwilą, gdy zmienia się dekoracja, zabawa zostaje zainaugurowana od nowa z udziałem kolejnych uczestników.
Tytuł tygodnia.
Katarzyna Jasiołek.
Co panią zaskoczyło w tych poszukiwaniach?
Dla mnie tam było bardzo dużo zaskoczeń, ponieważ ja jako urodzona na początku lat 80. to pamiętam ledwie okruchy PRL-u, już puste półki. W latach 70. to był ten chyba najlepszy moment tak kolorystycznie i handlowo i największa konkurencja w handlu. To, co mnie zaskoczyło, to na pewno nazwa wspomnianego tutaj konkursu Złoty Kasztan, bo dopiero przy którejś okazji, jak czytałam o nim któryś z kolei artykuł, to ktoś tam w końcu wyjaśnił, skąd wzięła się nazwa konkursu Złoty Kasztan. I okazuje się, że Złoty Kasztan to po prostu najlepsze w naturze opakowanie. Jakoś nie przyszło mi to pierwsze do głowy. Interesujące było też powody, dla których musiały się rozwijać opakowania w Polsce, bo nie dlatego, żeby ludzie chętnie kupowali jakieś towary, ponieważ rzeczywiście w latach 50., 60. tych towarów było na tyle mało na rynku, że raczej brało się wszystko, ale okazuje się, że rozwój właśnie sklepów samoobsługowych sprawił, że producenci musieli siłą rzeczy zacząć myśleć o opakowaniach. Ja pamiętam jeszcze, jak chodziłam do sklepów, gdzie trzeba było stać za ladą i prosić. Pamiętam to jako proces kupowania z dzieciństwa bardzo stresujący, zdecydowanie mniej stresującym procesem zakupowym jest chodzenie z koszykiem i ściąganie po prostu z półek. Można rzeczywiście obejrzeć. Nikt człowiekowi nie patrzy na ręce. To, co mnie wzruszyło, to zapamiętane ze sklepów spożywczych takie piramidy z puszek. Super Samie na przykład w Warszawie, który też jest wspomniany w książce i który występuje w filmie z Violettą Villa, z Gołasem. Zresztą we wszystkich spożywczych takich większych Samach były te piramidy i okazuje się, że one były układane po to, żeby trudniej było ukraść towar, bo nie można było wyciągnąć puszki ze spodu, bo się wszystko posypało. A jak się brało z wierzchu, no to ekspedienty, które pilnowały klientów, widziały, że się bierze z wierzchu, więc to było dla mnie, przyznam, odkrycie. Myślałam, że to czysto dekoracyjny zabieg, a okazuje się, że nie.
Powiem szczerze, że ja też myślałam, że to był czysto dekoracyjny zabieg, chociaż z drugiej strony może się to wydać dziwne, ale myślę, że pomysłowość Kreatywność w dekorowaniu okien wystawowych była niesamowita.
Tak, to prawda, bo czytelnicy, którzy sięgną po tę książkę niebawem, przekonają się, że ta historia opakowań zaczyna się od historii dekoratorów, która mnie absolutnie urzekła, wciągnęła. Był kiedyś taki zawód jak dekorator wystaw sklepowych, bo wystawy sklepowe były właściwie jedną z takich podstawowych środków reklamy, że tak powiem, no bo telewizja nie, radio jeszcze wtedy nie, prasa była niespecjalnie kolorowa, więc wystawy sklepowe pełniły taką funkcję, która miały przywabiać klientów do sklepów. Nie zawsze ta funkcja była taka oczywista, bo w tych pierwszych latach powojennych wystawy sklepowe już były dekorowane, natomiast klientów do sklepów zdecydowanie nie trzeba było przyciągać. I dekoratorzy stawali przed takim dylematem, co na tę wystawę sklepową ustawić. Oczywiście mogły być to w przypadku sklepów z artykułami spożywczymi czy chemią, mogły być owe produkty. Natomiast było mnóstwo obwarowań, co może tam stanąć, a co nie. Oczywiście nie może stanąć nic, co źle zareaguje na długie stanie na słońcu, więc produktów spożywczych były to jakieś tam makarony, a najlepiej puste pudełka po makaronach, mąkach, cukrze, więc rzeczy niezbyt estetyczne. No i nie mogły być to hity, bo klienci żądaliby ściągnięcia ich z wystawy i wystawa zostałaby zrujnowana. Więc najchętniej kierownicy sklepów, jeżeli mówili, co ma być na wystawie, to delegowali w to miejsce jakieś okropne buble, które po prostu nie schodziły. I któryś tam dekorator we wspomnieniach, do których dotarłam, mówi, że największy bubel wystawiony na wystawie zawsze schodził. Więc wystawa była narzędziem sprzedaży bubli.
Tytuł tygodnia.